Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Ewa Tylus i Dariusz Konkol, witamy Państwa serdecznie w audycji Koloseum, która skupia się na problemie chrześcijan prześladowanych na całym świecie, ale nie tylko. Mówimy też o dyskryminacjach, o misjach katolickich, chrześcijańskich i o różnych problemach dotyczących Kościoła, których niestety nie brakuje. I w studiu jest Paweł Rakowski, dziennikarz, podróżnik.
Dzień dobry Państwu.
Witamy serdecznie. Pan redaktor zechce nam dzisiaj opowiedzieć o wizycie papieża Franciszka w Królestwie Maroka, która to wizyta miała miejsce 30 i 31 marca.
No, równo 27 godzin był Ojciec Święty w Maroku, w kraju, w którym generalnie Kościoła już nie ma. Znaczy, tak sięgnąć troszeczkę do historii, to oczywiście do VII wieku tam Kościół był i był to nawet powiązane dość mocno z nieodległą Hiszpanią, ponieważ pamiętajmy o tym, że Cieśnina Gibraltar to nie jest żadna granica, więc akurat tutaj te kontakty pomiędzy obiema stronami kontynentu zawsze były ożywione. No, w VII wieku przyszedł islam w ogóle w Afryce Północnej, która była dość mocno wyniszczona różnymi rodzajami herezji, które tam były. Pamiętajmy o Domicjanach, z którymi walczył święty Augustyn. Ten kościół się nie zachował zbytnio. Do XI wieku mniej więcej były tam jeszcze wspólnoty, później to już zniknęło. Oczywiście Kościół się odrodził później w wyniku działań Francji i Hiszpanii na tym terenie, ale to też było głównie koloniści, którzy przywędrowali na te obszary z kontynentu. No i tak się szacuje, że do dekolonizacji, czyli do późnych lat 50. było około 500 000 chrześcijan w Maroku. Tak właściwie wszyscy prawie, że opuścili ten kraj. Dzisiaj jest około 40 000 wyznawców Chrystusa w Maroku, w Królestwie Maroka. To są zagraniczni
napływowi.
Różni pracownicy, dyplomaci, dziennikarze, no i też miejscowi ludzie, którzy jakoś się ostali, plus konwertyci, to znaczy w Maroku, jak przez państwo muzułmańskie, czyli 90,9% to są muzułmanie, kraj ma około 40 milionów ludzi, czyli chrześcijanie stanowią jakiś procent. No i oczywiście jest zakazana działalność misyjna, to znaczy jeżeli ktoś przyjmie chrzest, to nie może się z tym ujawnić, musi żyć w ukryciu i tak się najczęściej dzieje, ponieważ zgodnie z zasadami oficjalnymi w państwie, w królestwie, to jest do 3 lat więzienia i bardzo sroga kara finansowa. No pamiętajmy o tym, że wszystkie kraje muzułmańskie swoje prawodawstwo oparło o szariat, więc tutaj nie ma takiego do dobrowolności, jeśli chodzi o wyznania. Papież przyleciał do Maroka, kraju, który w chwili od wielu, wielu lat ma kierunek dość łagodny i postępowy, można by było powiedzieć, to znaczy wcześniej król Hassan, teraz obecnie król Mohammed VI prowadzą dość umiarkowaną politykę, to znaczy bardzo ożywione kontakty z Zachodem, przemysł turystyczny kwitnie, co oczywiście powoduje to, że kraj jest bardziej otwarty, przynajmniej na wpływy zewnętrzne. no i przez to stworzono pewnego rodzaju klimat, to znaczy tutaj pamiętajmy o tym, że Maroko w ogóle w świecie arabskim uchodzi za troszeczkę coś takiego odrębnego, to znaczy odrębny język, odrębna religia, tutaj religia jest dlatego, że akurat ten islam w Maroku jest dość mocno przesycony sufizmem, to znaczy, czyli że ktoś z Arabii Saudyjskiej po prostu się złapiałby za kafiję, czyli za nakrycie głowy, z wrażenia jakby zobaczył to, co tam się praktykuje w Maroku. Król Mohammed VI sam podkreśla to, że islam w Maroku jest nowoczesny i umiarkowany. Papież zresztą odwiedził uczelnię w kuźnie kadr, nazwijmy to, religijnych w Maroku. No, odbyła się msza święta, która zgromadziła około 10 tysięcy wiernych, to znaczy to 1/4 kościoła, co jest niezwykle istotne. Oczywiście papież tutaj, komentatorzy, szczególnie zagraniczni, niejako plasują wizytę Ojca Świętego w cieniu wydarzeń Nowej Zelandii, które też miały miejsce niedawno, czyli ataku na meczet. Tutaj to miało być pewnego rodzaju przesłanie Ojca Świętego do całego świata islamu, nie jest niejako kontynuacją pielgrzymki, która miała miejsce ponad miesiąc temu, czyli półtora miesiąca temu w Emiratach Arabskich. Przesłanie to, że chrześcijanie z muzułmanami są w jakimś tam stopniu pokrewnymi bytami religijnymi, które powinno się żyć w przyjaźni i w zgodzie. Jeśli chodzi o Maroko, to jeszcze taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że jest bardzo mocno rozbudowane szkolnictwo katolickie. To jest w ogóle taka zasada niemalże salezjańska, że w świecie islamu, gdzie nie można nawracać, gdzie nie można prowadzić działalności apostolskiej, ewangelicznej otwarcie, to w takim razie robimy działania przez edukację, to znaczy ta edukacja jest na wysokim poziomie i oczywiście to jest edukacja świecka, w sensie tam uczniom i studentom nie wykłada się, nazwijmy to, teologii czy religii katolickiej, ale poprzez właśnie wysoki poziom, poprzez jakość, nazwijmy to, usług edukacyjnych, też się pokazuje pewnego rodzaju kształtowanie i jakąś tam, nazwijmy to, działalność cywilizacyjną prowadzi. Oczywiście te szkoły katolickie są bardzo popularne i no, elitarne, tak, więc tutaj akurat to jest ciekawy taki wątek. Oczywiście tutaj król Mohammed VI, tak jak wcześniej wspominałem, stara się pokazać swoje panowanie, jak i też swój kraj, jako ten otwarty, umiarkowany. Oczywiście w Maroku też mają problemy związane z, tak jak w całym regionie, czyli z bezrobociem, czyli który tworzy oczywiście jakieś tam zarzewie do ekstremizmu. No i oczywiście też jest jeszcze kwestia taka, że Stolica Apostolska jako byt polityczny musi dbać o dobre kontakty właśnie między innymi z Marokiem, ponieważ pamiętajmy o tym, że diaspora marokańska w Europie jest potężna, tak? Czyli we Francji jest ponad 40, nawet się już tak szacuje, że 40% obywateli Republiki Francuskiej ma jakieś pochodzenie, związek etniczny z Marokiem. W Belgii, jak i też w Holandii też jest bardzo duża diaspora. No oczywiście to wszystko wpływa na postawy polityczne, postawy zachowawcze, postawy, nazwijmy to jakoś, no, działalność dnia codziennego w Europie, tak? Tutaj akurat Maroko, kraj, który jest bardzo popularny turystycznie, no, pewnego rodzaju, chce stanowić pewnego rodzaju wizytówkę, zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz, no, tym bardziej, że pamiętajmy o tym, że niedawno doszło do zamordowania dwóch studentek, które bodajże kampingowały sobie gdzieś w okolicy, więc tak, no, wizyta Ojca Świętego jest oczywiście oceniana bardzo, bardzo pozytywnie. Media krajów arabskich, muzułmańskich bardzo lubią Franciszka i generalnie jest tutaj potrzeba prowadzenia dialogu, który oczywiście jest prowadzony.
Przypomnijmy, że papież Franciszek spotkał się nie tylko z chrześcijanami, ale też z muzułmanami podczas tej swojej pielgrzymki.
Tak, tutaj akurat właśnie między innymi było spotkanie w szkole religijnej, która jest pewnego rodzaju kuźnią, jeśli chodzi o Maroko. Pamiętajmy o tym, że no tak jak wspominałem, Maroko jest troszeczkę tak jakby odrębnym bytem, ale też niezwykle istotnym, jeśli chodzi o cały ten świat, tym bardziej, że no znowu Afryka, wiemy o tym, jaki dramat się dzieje w nieodległej w sumie Nigerii i w tych wszystkich innych państwach, więc Ojciec Święty niejako daje świadectwo, daje pewnego rodzaju myśl, która właśnie, no, jeśli chodzi o Maroko, to może samo, może nie jest potrzebne, bo tam nie ma sporów religijnych, wszystko jest ustalone, ale na całym kontynencie jest problem, który właśnie tutaj poprzez Maroko, nazwijmy to, Ojciec Święty chce tutaj jakieś światełko nadziei posłać w kierunku wiernych.
Tak, i my jako papieska misja Pomoc Kościołowi w Potrzebie także wpisujemy się w takie działanie, pielgrzymowanie, łączenie ludzi i też takie działania w kierunku ekumenizmu. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Paweł Rakowski był naszym gościem. Do usłyszenia, do widzenia. Zostaliśmy teraz w studiu ja i Darek. Powiedz mi, Darku, czy ty byłeś kiedyś na drodze krzyżowej, ale nie na takiej zwykłej, tylko na ekstremalnej drodze krzyżowej?
Niestety nie byłem. Niestety nie byłem. Słyszałem o takich drogach i coraz więcej ludzi koło mnie jak gdyby o tym mówi w takich momentach, kiedy mają przyjść. I też widzę zdjęcia i widzę wspomnienia po tych drogach, ale rzeczywiście nie miałem okazji.
Ja też nie byłam na takiej drodze krzyżowej, ale chciałabym kiedyś pójść. I wiem, że są jeszcze takie wolne terminy, to znaczy są jeszcze terminy w tym Wielkim Poście. Można znaleźć na stronie chociażby w przyszły weekend, tak jak znalazłam w Biłgoraju, w Janowie Lubelskim, czy tutaj na Mazowszu też w kilku miejscach były takie terminy, a moja ciocia zachęciła mnie do takiej drogi krzyżowej ekstremalnej.
Była już, tak? Ona była. A czym się charakteryzuje taka droga, tak z ciekawości?
No właśnie opowiedziała mi całą, na czym polega, i mówiła, że przeszły z drugą siostrą zakonną 40 kilometrów.
Wow, maraton.
Maraton, tak. Były takie grupki, w których się szło, czyli ona szła, siostra i
a
jeszcze...
jak to długo trwało?
To... całą noc.
A to są osoby starsze, takie niepełnosprawne bardziej, czy bardzo ruchowe? No wiesz, co
różne,
ona myśli?
Tak. To znaczy nie. Tam czy? Wszyscy chyba byli sprawni. Nie byli na wózkach, nie było jakichś osób z jakimiś poważnymi niepełnosprawnościami, tylko szli od godziny 20 do 10 rano.
I to jest jakaś ochrona? Tak, są schronieni? To są po drogach idą? Nie wiesz.
Wiem, że idą i lasem, i polami.
Aha, jak pielgrzymka.
I drogami, tak. I to akurat było blisko Grodziska Mazowieckiego. Przystankami, czyli stacjami drogi krzyżowej, były kościoły, kapliczki albo krzyże. W tych miejscach się zatrzymywano. Rozważanie było przez cały czas, bo każdy miał ze sobą kartkę, mieli latarki. Te latarki zarówno oświecały im drogę, jak i też pozwalały czytać ten tekst rozważania. I to była droga w milczeniu absolutnym. Nie można było nic do nikogo mówić. Powiedziała mi, że niektóre osoby nie są w stanie przejść całej drogi, tylko w zależności od ich sił po prostu czasem się nie przejdzie takiej drogi. Jednak po tym, co mówiła, to wydaje mi się, że jest to bardzo duże wyzwanie, które warto podjąć. Zmierzyć się też ze swoimi słabościami.
A jakie to przygotowanie jest do nadchodzącej świąt, prawda, na
no
tej historii pięknej.
No
tu
i na pewno...
Wszyscy jeszcze zabiegani jesteśmy, tu się zbliżają święta, już gdzieś tam były nauki, a już u mnie były już na początku tego, gdzieś tam ludzie zapomnieli, chyba były spowiedzi, a to już tak. Minęły 2 tygodnie od tego czasu, warto by było taką drogę? Myślę, że się wybiorę, także...
Na pewno zapada na całe życie takie wspomnienie takiej drogi
muszę się
krzyżowej.
Wybrać.
Ja też postanawiam, że muszę się wybrać. I drodzy Państwo, teraz utwór.
Posłuchamy Ennio Morricone. Niesamowita historia z tymi utworami, z tą muzyką Ennio Morricone do różnych filmów, między innymi ostatnio w naszym programie była misja. A teraz usłyszymy The Ecstasy of Gold, Ekstaza Złota, utwór muzyczny właśnie Morricone, który stanowi część ścieżki dźwiękowej do filmu Dobry i Zły, Dobry, Zły i Brzydki w reżyserii Sergio Leone. Posłuchajmy.
Koloseum, gorączka złota za nami. A teraz, drodzy Państwo, będzie wywiad z księdzem Dariuszem Kmadowskim, misjonarzem posługującym w Gruzji. Ksiądz Dariusz opowiada o katolikach i o prawosławnym, o tych dwóch kościołach, które mają taki dziwny trochę stosunek do siebie. Ale nie tylko. Mówi też o świętach Wielkiej Nocy, które już zbliżają się do nas bardzo, bardzo szybkimi krokami. Posłuchajmy.
Pracuję w Gruzji, dokładnie na południu Gruzji, w rejonie Mesheti. Jest to teren przygraniczny z Turcją. Moim zadaniami jest praca na parafii, praca w zasadzie w całym rejonie Adigeni. Mamy 6 miejsc, które obsługujemy duszpastersko. No i przede wszystkim to, co mamy robić, to zatroszczyć się o zbawienie naszych parafian i też utrzymanie w nich tożsamości katolików.
Przy granicy z Turcją podejrzewam, że jest też trochę muzułmanów. Jakie są stosunki, jeśli chodzi o religię, o wyznania?
W rejonie, w którym pracuję, muzułmanów jest bardzo mało. Procentowo trudno mi powiedzieć, natomiast dużo więcej jest na zachód od nas, w Adżarii, natomiast w całym przekroju Gruzji jest około 10% muzułmanów.
A jakie są problemy? Z jakimi ksiądz się spotyka problemami? Czy jest to ubóstwo? Czy są to jakieś może konflikty na tle wyznaniowym właśnie?
Tam, gdzie mieszkamy, to już są prawie góry, taki niski, mały Kaukaz tak zwany, i nasze wioski są na wysokości 1200 metrów. Ponieważ przez wiele set lat też było zamknięte miejsce. Tam Turkowie, kiedy przyszli przez 300 lat, panowali i ci ludzie dzięki misjonarzom katolickim tą wiarę zachowali, ale spowodowało to też to, że oni byli zamknięci w jednym miejscu. Potem też komunizm jakby to wszystko zamknął, granica, która jakby była taką dość kluczową granicą dla Związku Radzieckiego, powodowała to, że na przestrzeni tam kilkudziesięciu kilometrów to było miejsce, do którego można było wjechać dzięki przepustce, więc ci ludzie jakby samo przez się byli zamknięci. Też te rejony się nie rozwijały. Kiedy upadł komunizm, no, powstały bardzo biedne rejony i rzeczywiście ani pracy, ani zakładów pracy tam nie ma. Można się utrzymać przede wszystkim z roli. Ta praca na roli jest bardzo trudna, ponieważ jest tam skała, też różne zmienne warunki, i grad, i mróz, i śnieg, i to ubóstwo jest rzeczywiście bardzo zauważalne. Ono jest też rzeczywiście też i w mentalności, ludzie się do tego przyzwyczaili i jakby też trudno im się w wielu rzeczach zmieniać. Natomiast jednym z najbardziej bolesnych takich momentów i trudności to są rzeczywiście kwestie wyznaniowe. Ten rejon od wieków w wiek był rzeczywiście katolicki, tam mieszka ludność katolicka. Przez wiele lat przyjeżdżali tam też misjonarze. W XVI-XVII wieku to był taki mocny moment, kiedy francuscy misjonarze na zaproszenie władz Gruzji pomogli rzeczywiście tutaj w ewangelizacji i utrzymaniu tego fragmentu w wierze. Tak też się złożyło tam, gdzie ja teraz pracuję, w Arali, że Turcy w ogóle tam nie weszli i to się właśnie miejscowi tam chlubią tym. Natomiast teraz dziwnie gdzieś w ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się takie dążenia do tego, żeby te wszystkie inne wyznania, które są oprócz Kościoła prawosławnego, były albo mniejsze, albo nie miały w ogóle znaczenia. I to jest bardzo ciekawe, ale przede wszystkim dziwne.
A jak to się stało? Kto do tego doprowadził? Kto motywował, żeby tak się działo?
No to pewnie trudno powiedzieć, jak to się stało, skąd to się wzięło. Jakby mamy też doświadczenie tych lat komunizmu, kiedy kiedy oficjalnie się o tym nie mówiło, że katolicyzm nie jest w ogóle potrzebny. Znaczy, samo przez się, komunizm mówił, że to przede wszystkim jest najważniejszy ateizm i ateizacja w szkołach, ateizacja w pracy, wszędzie. W ogóle no, Pan Bóg był wykreślony, wyrzucony poza margines społeczeństwa. Natomiast jakby między chrześcijanami nie było jakby potyczek, sprzeczek, jakichś takich istotnych i widocznych. Natomiast stało się później, kiedy komunizm się skończył, zaczęła się wolność, już niektóre kościoły zaczynały odzyskiwać swoje znaczenie. Niestety już wtedy zaczynało się pojawiać takie dążenie kościoła prawosławnego do tego, żeby jakby miejsce innych kościołów zająć i jakby stać się religią państwową.
A sporo ludzi uczęszcza do kościoła, do parafii, do której ksiądz należy?
W obecnym momencie no już coraz mniej. Natomiast kiedy jakby były odzyskiwane kościoły, była odzyskiwana wolność, no to rzeczywiście było bardzo dużo ludzi. Zresztą całe wioski były katolickie. Natomiast w pewnym momencie zaczęło to się zmieniać i coraz mniej osób zaczęło praktykować. Teraz mogę powiedzieć o takiej realności, że w tej miejscowości w Arali, gdzie mi pracuję, jest około 100 osób w niedzielną mszę świętą. W dwóch jeszcze większych kościołach, to w jednej jest około 40, w drugiej około 20. Natomiast z przykrością trzeba stwierdzić, że to są już starsze osoby, które rzeczywiście przetrwały komunizm, przetrwały te wszystkie represje i mimo tego w tym czasie się modliły i teraz jakby tą wiarę jeszcze są w stanie praktykować. Natomiast całkowicie już zniknęła praktycznie młodzież i dzieci.
Mówił ksiądz o ateizacji. Wydaje mi się, że jest to związane z tym, co u nas na Zachodzie próbuje się wprowadzić, taką tak zwaną neutralność światopoglądową, czego oczywiście nie ma i co jest utopią. I widać, że na Zachodzie taka ateizacja doprowadziła do tego, że faktycznie po pierwsze ludzie Boga nie potrzebują, odeszli od Boga, a po drugie też relacje międzyludzkie zaczęły się psuć. Czy są faktycznie konflikty między tymi wyznaniami, jak to jest, czy jest faktycznie ekumenizm wprowadzany, czy to się udaje, czy jednak nie?
Znaczy, ja mówiłem o ateizacji komunistycznej. Jak ludzie zaczynają opowiadać i też zaczynamy porównywać ten stan, który był w Polsce, a stan, który był w Gruzji, to bardzo ciężko go porównać. Jak ludzie opowiadają, kiedy tłaczano do głowy, że Boga nie ma, to jakby też nie było mowy o jakiejś neutralności, bo możesz sobie wierzyć tak, możesz tak, jak chcesz, ale lepiej, żeby było tak. Natomiast to było bezpośrednie uderzenie w Pana Boga, jakby wykluczenie go poza nawias społeczeństwa, tłoczenie ludziom w głowę świadomości, że Pan Bóg nie istnieje kompletnie, że istnieją siły natury, że istnieje prawa jakieś takie tylko fizyczne i nic więcej. To wiele osób opowiada to też mój proboszcz, który miał tatę nauczyciela fizyki i kiedyś, mimo że było to zakazane, przynieśli po Wielkanocy pomalowane jajko jako symbol zmartwychwstania. I bawili się w szkole, no to dyrektor wezwał jego ojca, nauczyciela, jego mamę, która była bibliotekarką, i zaczął na nich krzyczeć, dlaczego pozwalają swojemu dziecku wierzyć i przynosić symbole religijne do ateistycznej szkoły. I tak jakby porównując to wszystko, w tych ludziach naprawdę zostało zrobione bardzo wielkie spustoszenie i wycięto im wiarę i Boga w ogóle z życia i to było bardzo brutalnie zrobione.
I teraz widać tego skutki?
Tak, widać. Natomiast wiele osób też jakby zobaczyło, że ta pustka nie może być w człowieku. Coś musi zapełnić tą pustkę. Mam świadectwa wielu osób, które mimo że pracowały na stanowiskach jakichś komunistycznych, byli zateizowani, natomiast przez modlitwę najbliższych, przez wiarę najbliższych, żony, jakieś rodzeństwa, takie osoby wracały. I jeden pan swojej żonie do zgonie mówi, będę dziękował, że ona mnie tutaj przyprowadziła, że mogłem powiedzieć swoją pierwszą spowiedź, że mogłem przyjąć komunię świętą i rzeczywiście tą pustkę, którą miałem zawsze, mogłem zapełnić Panem Bogiem. Natomiast wiele osób jest takich, którzy po prostu mają ścianę w sercu i mówią, przecież no myśmy wyrośli w takim czasie, kiedy kościół był zamknięty, kiedy w kościele był skład pszenicy i my po prostu... Ja nie mogę, mi jest bardzo ciężko, ja nie wiem, co tam robić w ogóle i z takimi problemami rzeczywiście się zmagają. Oni mówią, tak, jesteśmy wierzący, katolikami, ale no nie możemy przebrnąć bariery bycia tym, który praktykuje.
Czy ludzie nawracają się na katolicyzm z prawosławia?
Mówimy o bardzo dużym rozdźwięku też o między kościołem prawosławnym, kościołem katolickim. No i takie momenty... są bardzo, bardzo rzadkie i też niemożliwe ze względów kulturowych i społecznych, ponieważ no, prawosławie, oprócz tego, że jest wiarą, religią, wyznaniem, stało się też modą. I w społeczeństwie bardziej modne jest być prawosławnym, czy członkiem kościoła prawosławnego, niż katolikiem. Bo katolik... No pierwsze jakby takie pojęcie w naszym rejonie, to też słyszę od ludzi, to oni mówią, przyjeżdżają, wszyscy myślą, że jesteśmy z kosmosu. Nikt o nas nic nie wie. Inni też mówią, jakby bardzo konkretne w nas wymierzone słowa, no że nie jesteście chrześcijanami, że nie jesteście ochrzczeni, więc trzeba was ochrzcić. Więc jak wcześniej mówiono gadanatula, czyli przechrzczenie, tak teraz mówi się, że nie jesteś ochrzczony, nie masz pełnego chrztu, musimy tutaj jakby, musimy temu zaradzić, żeby został prawdziwym chrześcijaninem, więc się ochrzcimy w obrządku prawosławnym. Tak samo bardzo duży nacisk jest przy okazji ślubów. Gruziński Kościół Prawosławny przyjął takie zasady, prawa przed 2016, przed zjazdem, Światowym Zjazdem Kościołów Prawosławnych, że tylko prawosławny z prawosławnym może zawrzeć związek małżeński. Więc jak na przykład katolik gdzieś tam się znajdzie, no to po prostu trzeba mu siłą zmienić wiarę. I to się dokonuje. Jest nacisk bardzo duży i też kulturowy, społeczny poprzez rodzinę i obawę wstydu i odrzucenia, że po prostu tak się dzieje. Problem jest też w tym, że od 90-tych lat począwszy zostały nam zabierane kościoły, tak w przeciągu tych 20-30 lat zostało zabranych 6 kościołów. I nie możemy ich odzyskać. W wiosce, w której pracuję, ten kościół został zabrany i jest tablica, na której jest napisane wyraźnie po gruzińsku, że to wybudowali gruzińscy katolicy z pomocą muzułmanów, którzy tam byli i on jest przeznaczony dla katolików, dla przyszłych pokoleń. Natomiast jest to wykorzystywane jakby, znaczy nie jest wykorzystywane, jakby jest obalane, że przyszłe pokolenia to będą prawosławni i tak jest tłumaczone, że to już nie jest wasz kościół, to jest nasz kościół i my mamy się prawo w nim modlić. Teraz są różne też co do innych miejsc też takie zabiegi. Natomiast 6 kościołów zostały zabrane i po prostu nie mamy możliwości ani się tam modlić, nie mam możliwości ich odzyskać, po prostu nie mam do nich prawa.
A kto je zabrał?
Zabrał był Kościół Prawosławny, Gruziński Kościół Prawosławny i znaczy, licząc pewnie na to, że cała Gruzja będzie prawosławna i że nie będzie żadnego innego wyznania, pewnie to było jakby jedną z głównych przyczyn.
Żeby nikt inny się tam nie modlił już.
No tak, no na przykład w UD, no to myślę, że mogę powiedzieć, bo to jest historia i kiedy rzeczywiście patriarcha przyjechał, został wpuszczony tam, dał księdza, obiecał tym ludziom, którzy się o nim mówią, że jesteśmy katolikami, to mówię, to ja wam dam księdza, żeby odprawiał, no i on odprawiał, natomiast odprawiał w obrządku prawosławnym. Wtedy ludzie powiedzieli, no czy nie może ksiądz, no po naszemu. No on mówił, że to ja mogę po, nie mogę po waszemu, ale wy możecie po mojemu się modlić. I tak powolutku zaczął się proces przemiany całkowitej, zmiany całkowitej oblicza chrześcijańskości właśnie w tej wiosce i teraz już bardzo, bardzo ciężko, bardzo trudno nam dostać się do tych ludzi, którzy stali jakby w takiej sytuacji.
A jak przeżywa się drogę krzyżową i w ogóle Wielki Post w Gruzji?
Ponieważ Gruzja, jako rzeczywiście cały kraj, w którym jest czyli duże tradycje chrześcijańskie, te mocne okresy, takim rzeczywiście czasem, kiedy się przybliżamy do Pana Boga i rzeczywiście to doświadczenie przede wszystkim postu jest bardzo, bardzo bliskie ludziom. Mamy obowiązek w Gruzji pościć dwa razy, i w środę, i w piątek. W środę popielcową i Wielki Piątek jest obowiązek postu o chlebie i wodzie. Natomiast zachęcenie jest do tego, żeby pościć cały Wielki Post. No jakby to w kontekście postu. Natomiast jakby takie cały czas świadomość takiego wyrzeczenia, takiego stanięcia przed Panem Bogiem jest bardzo wielka. W Gruzji jest taka modlitwa stworzona w Gruzji Odda Cametiani, czyli 33. I to polega na tym, że 33 razy odmawia Ojcze Nasz. Są jakby tajemnice, 3 i 4 troszeczkę, i tam po prostu się czyta rozważania, i do tego dodaje się 10 Ojcze Nasz, potem do drugiego 10 Ojcze Nasz, 10 i potem 3. I rzeczywiście to jest taka modlitwa w ciągu dnia z tych starych książeczek, które nasi katolicy mieli jeszcze z XIX wieku. Dodatkowo są też drogi krzyżowe. Ja w swojej wiosce i w tych sąsiednich wioskach mogę powiedzieć, że jak przychodzi piątek, to naprawdę jesteśmy zapracowani, bo rano o 11 mamy pierwszą drogę krzyżową, potem mszę świętą, potem w drugiej wiosce też drogę krzyżową i mszę świętą, w trzeciej wiosce mamy drogę krzyżową i tam już udzielam komunii świętej, i wieczorem droga krzyżowa dla dzieci i młodzieży i tych, którzy nie zdążyli rano. Więc w trakcie piątku, w Wielkim Poście rzeczywiście ta pasyjna duchowość rzeczywiście jest bardzo, bardzo mocna.
33 Ojcze Nasz nawiązuje oczywiście do wieku Pana Jezusa. To piękne.
Tak jest. To są bardzo stare gruzińskie modlitwy. Jest jeszcze wiele jakby różnych modlitw. One są zgromadzone w takich tak zwanych partezji, czyli w książeczkach, które były drukowane w XIX wieku w Rzymie i w Istambule, gdzie były oczywiście księża gruzińscy się gromadzili, gdzie były też zgromadzenia zakonne. Do tej pory została biblioteka i kościół. No i ci ludzie rzeczywiście dzięki temu przetrwali. Bo jak przyszedł komunizm w 30-tych latach, to ludzie opowiadają, bo to jeszcze jak ja przyszedłem, to jeszcze niektórzy żyli i pamiętali, jak zabrano ostatniego księdza, wyprowadzono go na tak zwane nani, czyli przed mszą Bożego Narodzenia pasterką. Oni modlą się różańcem i śpiewają taką kolędę. Nasze lulaj, że jest unio, lilaj, tak można jakby to określić. No i wtedy przyszły władze, zabrały księdza i od tego momentu 60 lat po prostu nikogo tam nie było. I oni mieli tylko te książeczki do modlitwy. Kościół im zamknięto, zrobiono skład zboża i odbudowano miejsce na ruinach z VI wieku. Taki stary kościółek, tam się pomęczyli, ale tego zadaszyli, i tam przez 60 lat ludzie stróżowali, pilnowali, żeby nikt tam im nic nie ukradł, nie zabrał. Nie zamknął tego, jak to coś się działo, to wołano kogoś, i najczęściej kobiety najszybciej przybiegały i jakby stawały w obronie tego miejsca. No i te modlitwy, te stare przekazy o ich wierze, jakby myślę, że ich uratowały, i dzięki temu oni teraz jeszcze, ci najstarsi, trwają w wierze.
A czy udało się księdzu poznać takie historie prześladowań Kościoła właśnie w komunii, takich dosłownych? To jest jeden przykład, prawda, jak jednego księdza usunięto z parafii, zabrano tego księdza, ksiądz mówił, ale takie na przykład, żeby zamordowano księdza, tak jak u nas księdza Jerzego Popiełuszkę albo podobne, to czy takie historie też były?
To znaczy, w tym momencie, kiedy usunięto tego księdza, no to tak masowo usunięto w zasadzie wszystkich księży z całej Gruzji. W Związku Radzieckim to było dość powszechną praktyką i był otwarty tylko jeden kościół w Tbilisi, i tam był tylko jeden ksiądz. Najpierw byli to Gruzini, a potem już Polacy, bo już ostatni Gruzin ksiądz zmarł w 80-tych latach, chyba na początku 80-tych lat. Natomiast już potem nie aż tak drastycznie nie było, ponieważ po prostu księży nie było. Nie? Natomiast jeśli chodzi o ludzi, ludzie opowiadają, jak z nimi postępowano. Na przykład bardzo popularnym zwyczajem jest w Gruzji wychodzić drugiego dnia po pasrze, po Wielkanocy, na cmentarze. I to jest jakby takie doświadczenie ogłaszania zmartwychwstania tym zmarłym, naszym przodkom, rodzinie. Pójście tam, zapalenie świecy, położenie tego jajka, zjedzenia czegoś. Doświadczenie wschodu takie głębokie, ono do tej pory jest. Natomiast ludzie, którzy byli jakby w tych władzach partii i mieli jakby pewne możliwości, no to mieli za zadanie zamknąć cmentarz i nie puścić ludzi. I oni opowiadali, mówili, przyjdzie, i co mieliśmy robić? Ja się sprzeciwiłem raz, zostałem wyrzucony po prostu z organizacji. Ale nie mogłem na to patrzeć, żeby moi ludzie nie poszli i nie wypełnili tego rytuału. I wielokrotnie tak było. Wiele osób się łamało oczywiście, bo to wiadomo, ze względu na pracę, ze względu na rodzinę, ze względu na prześladowania, ale wielu było takich mocnych, że po prostu nie, no co chcesz rób, ja mam swoją wiarę i tą wiarę będę kultywował. Tak samo w tym starym kościele, jak się przychodzi, to oni tak jakby oddychają tą atmosferą tych 60 lat bez księdza, kiedy oni się sami modlili, czytali mszę świętą. Widziałem, tam była msza po łacinie, zapisana gruzińskimi literkami. Śpiewali pieśni eucharystyczne, po prostu na każdy miesiąc mieli tak ułożone modlitwy, że to wszystko grało. Rzeczywiście bez księdza wytrwali 60 lat. I oni mówią, że my tu przychodziliśmy ze strachu, znaczy w strachu bardziej, bo ze strachu tak w innych porach. Na przykład opowiadali ostatnio moi parafianie, że kiedy były modlitwy, oni nazywają 8 dni modlitw za zmarłych, czyli jak się po wszystkich świętych zaczyna, tam do 9, to mimo, że przychodziliśmy o 4 rano do brzasku, odprawialiśmy wszystkie modlitwy i wracaliśmy do domu, żeby nikt nas nie zobaczył. Bo mówili nam, jak was zobaczymy, to pożałujecie.
Ciekawe historie. A jak obchodzi się już Boże Wielkanoc, samą Wielkanoc? Bo mówiliśmy o Pasrze. Wielkanoc to jest stara tradycja zanoszenia pokarmów na cmentarz. A jak wygląda Wielkanoc i rezurekcja na przykład?
Nie mamy rezurekcji o poranku, nie. Znaczy, idziemy w tym kluczu, że procesja rezurekcyjna jest zaraz po Wigilii Paschalnej. Czyli no, też mamy trzy miejsca, gdzie jakby sprawujemy liturgię, bo to nie jest też nie do pogodzenia, żeby w jednym miejscu wszyscy się zgromadzili, ale normalnie Wielki Czwartek, obmycie nóg, Wielki Piątek, po gruzińsku jest Titeli Paraskevi, czyli Czerwony Piątek, taki bardzo, bardzo, bardzo też mocny moment, potem cała Wielka Sobota w spokoju, no nie święcimy pokarmów, bo tam nikt nie przynosi tych pokarmów, nie ma takiej tradycji. Natomiast potem zaczynają się Wigilie Paschalne, i w głównym kościele mamy o 11:00. Kończymy ją gdzieś koło 1:00, 2:00 i potem po tym jest procesja rezurekcyjna wokół kościoła. No to jest taki moment, no po całym przygotowaniu wielkopostnym jest też Niedziela Palmowa, też jest bardzo mocna, bo tam święci się, po polsku będzie bukszpan. Bukszpan jest jako palma użyty, bzoba, to się nazywa po gruzińsku. I wtedy jest bardzo dużo ludzi i wtedy to no, każdy tam sobie bierze po kawałku i chce mieć rzeczywiście to doświadczenie tej Niedzieli Palmowej. I potem rzeczywiście po tym czasie Wielkiego Tygodnia wszyscy się gromadzą na Wigilię Paschalną, rzeczywiście przeżyć ten triumf zmartwychwstania.
A to co, tak już poza mikrofonem, to co Paweł mówił, że w Polsce tego się nie mówi, to co tam mieliście takiego, może czego, o co ja nie zapytałam, co ksiądz by sam może chciał powiedzieć. Ja to wytnę oczywiście, co teraz mówię, ale może jest coś, co ksiądz chciałby przekazać, a o co ja nie zapytałam, o.
To po co mówić, żeby wycinać?
Nie, ja o to wycinam, to co teraz mówię w tym momencie, tak, że to poza wywiadem. Bo nie wiem, co
to
jest,
znaczy
co
w Polsce przede wszystkim ma się doświadczenie ekumenizmu, ma się doświadczenie wspólnej drogi chrześcijan. Tak samo jakby w rzeczywistości Kościoła katolickiego i prawosławy są rozmowy, mówi się o dwóch sieszczanych kościołach, dwóch oddechach kościoła, dwóch skrzydłach kościoła, o kościele, który jest od Piotra i kościele, który jest od Andrzeja. Jakby to pięknie o tym mówimy, natomiast i pięknie się różnimy w świecie, Natomiast kiedy przychodzi co do konkretu, no to ja mam wrażenie, że ja po prostu nie jestem kościołem, że ja nie jestem chrześcijaninem, że jestem tam tylko człowiekiem, który pobłądził. Po gruzińsku to jest Gzaac Denili, czyli ten, który zgubił drogę. I prawosławni, patrząc na nas, rzeczywiście tak nas widzą. I tego w Polsce jakby nikt o tym nie mówi, nie myśli, bo my mamy dobre jakby relacje. Kiedy przyjechałem do Gruzji, posłano mnie do Arali i pierwsze spotkanie z młodzieżą, no to jakby oni tak ostro mówią, przychodzę, my się chcemy dowiedzieć, dlaczego tak jest. Ja mówię, ale co jest? I zaczęli opowiadać całą tą sytuację i ja byłem po prostu zmrożony. Ja nie wiedziałem, dlaczego tak się dzieje. Potem zacząłem powolutku jakby łapać, że to chodzi też o nacjonalizm, że to chodzi o jakby przeniesienie metod komunistycznych jakby w rzeczywistość kościelną, takiego trzymania w takim trochę takiej ciemnocie, zakazywanie czytania Pisma Świętego, zakazywanie myślenia. No i może to się nie dzieje na skalę całości Gruzji, natomiast to, co ja obserwuję na południu Gruzji, w tych wioskach, w których jesteśmy, to jest bardzo przykre i trudne. Nie możemy rozmawiać między sobą na argumenty, bo były już takie rozmowy na argumenty. Niestety, no, my argumenty mamy jako Kościół. I natomiast i ludzie widzą, że te argumenty mamy. Natomiast jak się rozmawia na zasadzie na plotce, czyli plotkę się tworzy i się rzuca i uderza się nią katolików, to jest bardzo łatwo. I takie kilka plotek sformułowano i te plotki funkcjonują i po prostu łamią ludzi. Pierwsza plotka jest taka, że my jako katolicy nie mamy mironu, czyli po polsku krzyżma, nie? W trakcie chrztu. Bo chrzest w prawosławiu są trzy sakramenty. Jest chrzest, bierzmowanie i pierwsza komunia święta. My mamy chrzest jako chrzest. Oczywiście krzyżmo jest, tylko w innym troszkę w innej naturze. Natomiast bardzo łatwo jest rzucić taki tekst i powiedzieć, że wasz chrzest jest nieważny. No i dlatego katolik, który ma chrzcić swoje dzieci, sobie myśli, no to jak ja ochrzczę moje dzieci, to będzie niepełny chrzest, no to ono się nie zbawi, no to lepiej go ochrzcić prawosławnym. I rzeczywiście rodzice katolicy idą do kościoła prawosławnego i chrzczą dziecko w kościele prawosławnym. Drugi argument jest taki, no zobaczcie, to kościół będzie prawosławny, będą sami prawosławni, więc żeby dziecku nie narobić problemów, to przyjdźcie do nas i ochrzcicie go u nas. I ci, którzy mają słabą wiarę, którzy nie chodzą do kościoła, po prostu są łamani na takie rzeczy. Dalej, przy okazji ślubów dokonuje się to samo, zobaczcie, będziecie mieli problemy, tamto. No poza tym jest wiele takich jeszcze rzeczy, które się nam przypisuje, jakieś dziwne sprawy i wmawia się ludziom, rzeczywiście tacy jesteśmy i, no i to jest bardzo przykre.
Czyli pytanie powinno być takie. Czy katolicy są dyskryminowani, tak? Czy katolicyzm jest dyskryminowany?
Oczywiście, katolicyzm jest bardzo dyskryminowany, ponieważ, no, jak słyszymy od ludzi, no, to ci Gzaac Denili, czyli ten, który zgubił drogę, kosmita jakiś, ostatnio sam słyszałem, a czy wy macie post, a czy wy macie świętych, a to, a tamto, no to jakby pokazuje taką dużą niewiedzę też o nas. Niektórzy mają dużą agresję do nas, bo jak słyszysz, że ktoś, że jest katolikiem, to co wy tu chcecie? Jesteś najeźdźcą Watykanu, szpiegiem Watykanu. Ja często o sobie tak słyszę. Mogę też powiedzieć, to jest fakt, kiedy przyjechał organizacja tolerancji z Tbilisi i nagrali z nami kilka minut programu, chyba ze 3 minuty o księdzu z Meschety. Został on puszczony właśnie, rzeczywiście, ja po gruzińsku go nagrywałem. Jak został puszczony na Facebooku, jak zacząłem czytać komentarze, to zacząłem płakać. Znaczy, zostałem tak sponiewierany, tyle było komentarzy, no, oczerniających. Ludzie, którzy mnie kompletnie nie znali, jakby chcąc bronić, tak można powiedzieć, swojej wiary, spowodowali, że po prostu mnie uderzali z każdej strony praktycznie, nie?
Tymi komentarzami.
I No, mnie się chciało płakać, natomiast też dobre było w tym, bo to widać też konkretne prześladowanie, konkretne niezrozumienie, natomiast widać było też młodych katolików, którzy wtedy bardzo mocno stanęli murem i fani pisali wtedy jakby komentarze, tylko ciężko było na argumenty uderzyć, natomiast w pewnym momencie zaczęli pisać, że ja jestem Gruzinem katolikiem i jestem z tego dumny. Po prostu to było jakby płachta na byka, ale widać było tych ludzi, którzy rzeczywiście tak stanęli bardzo tak pozytywnie i jakby w obronie swojej wiary.
A może to wynika z tego, że ludzie tam nie znają Zachodu i się tego obawiają, myślą, że my jesteśmy kościołem katolickim pochodzącym z Watykanu, z Zachodu i nie wiadomo, co się za tym kryje. Nie wiem, z jakiegoś lęku przed Zachodem właśnie.
Znaczy Kościół katolicki był zawsze obecny w kulturze gruzińskiej, w państwie gruzińskim i na Bliskim Wschodzie i od samego początku przecież były i listy, i doświadczenie. Kościół gruziński dostał to chrześcijaństwo z Kapadocji, potem jakby wpływy Antiochii były bardzo mocne. Listy między królami a papieżem to zawsze było obecne. Byli misjonarze już od XIII wieku, zaczęli się pojawiać, kiedy się pojawił ten rozdział. Potem pojawili się w XVI wieku. No. Natomiast ktoś jakby chyba chce, żeby tak ludzie myśleli. To też jest inna pułapka, o której boję się też myśleć.
Propaganda, która jest też może w innych krajach, nie tylko w Gruzji, tylko w ogóle tam na wschodzie.
No tak ciężkiej sytuacji w Gruzji to już nie spotkałem w innych krajach. Być może Bułgaria, być może troszkę Grecja, być może troszkę Rosja, ale tak ciężkiej sytuacji, jak ma Kościół katolicki w Gruzji, no to chyba jeszcze nie widziałem. Problemy były zawsze, od 2000 też roku. Mój ksiądz proboszcz chciał budować Kościół Achalcyche. Zaprosił bardzo wiele osób, natomiast zostały zrobione takie wyszły sytuacje, że powiedziano mu, żeby lepiej jakby nie wmurowywał kamienia węgielnego, żeby nie budował kościoła, bo będą zamieszki i my nie jesteśmy w stanie tutaj zapewnić pokoju. A potem główną przyczyną było taką, że to jest bardzo blisko uniwersytetu i jakby religijna propaganda no nie może tutaj być szerzona. Natomiast i to zostało zastopowane, wszyscy się wycofali, bo no to jak taka jest decyzja, to taka. Natomiast Kościół prawosławny elegancko wybudował swój kościół 50 metrów od tego uniwersytetu i żadnego problemu nie ma.
Prosimy przekazać pozdrowienia dla Gruzinów, dla parafian i dla księży, którzy posługują razem z księdzem, od słuchaczy Koloseum, od nas wszystkich. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję również za rozmowę i oczywiście przekażę po gruzińsku, mokitwa galowcem. Oczywiście z modlitwą, bo oni jak mówią, znaczy jak wiedzą, że moi parafianie wiedzą, że jadę, to niech ksiądz powie naszą sytuację, niech ksiądz powie o nas, bo naprawdę potrzeba, aby Zachód to zobaczył. Bo na przykład jak prawosławni Gruzini jadą gdzieś na Zachód, wielokrotnie mają możliwość odprawiania w kościołach katolickich, wielokrotnie katolicy pomagają im jakby ogarnąć się, urządzić, natomiast jak katolicy przyjeżdżają do nich, i chcą, a szczególnie miejscowi, którzy są Gruzini katolicy, no to takiej możliwości nie mają i to jest niesprawiedliwe i nie powinno tak być. Znaczy wiele osób przyjeżdża jako wolontariusze, jako osoby, które chcą nam wspomóc, natomiast wydaje mi się, że powinna być bardziej systemowa, natomiast to znaczy, no w tym nam pomagają organizacje z Zachodu, z Polski, no i ostatnio też robiliśmy remont i to jakby te fundusze są, natomiast problem jest inny, problem jest rzeczywiście w podejściu do człowieka. Człowiek jest problemem dla tamtych miejscowych i to powinien być główny priorytet dla pomocy, żeby pokazać godność tego człowieka, który jest katolikiem i który jest Gruzinem.
A znacie pomoc Kościołowi w potrzebie? Kirchenot,
tak. Wielu nam pomagają, Renovabis też nam pomaga. Kirchenot bardzo nam pomaga na przykład w wakacyjnych obozach dla dzieci. Także no, pomoc jest. Nie można mówić, że nie ma. Jest też organizacja Polska Prospe, działająca też, pomagająca Gruzji. Natomiast jakby to pieniążki i materialna pomoc to jest jedna rzecz. I to bardzo ładnie można zrobić i wykazać na papierze, ale pomóc człowiekowi uwierzyć w tym, że to, co on robi, tak jak żyje, ma sens.
Koloseum. Drodzy Państwo, wracając do Drogi Krzyżowej, w minioną sobotę, jak co roku, ulicami Warszawy przeszła Droga Krzyżowa za prześladowanych chrześcijan. To jest dla nas bardzo ważne wydarzenie. 4 kilometry od kościoła świętego Klemensa do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu szli ludzie, była modlitwa o to, aby wiara nie słabła oraz o zdolność przebaczenia krzywdzicielom i oprawcom przynoszącym smutek, terror i śmierć, jak powiedział ksiądz Krzysztof Stępkowski. I to była Droga Krzyżowa z modlitwą za prześladowanych blisko i daleko, ze wspomnieniem o tych krajach i z krótkim wspomnieniem, jak zawsze, jak co roku, o tych sytuacjach, które mają miejsce, związanych z dyskryminacjami i z takimi bezpośrednimi atakami na chrześcijan, na ludzi słownymi i po prostu takimi atakami na ciele, cielesnymi. Według raportu PKWP co czwarty chrześcijanin to 550 milionów osób w stopniu mniej lub bardziej dotkliwy cierpi z powodu wyznawanej wiary na świecie. Dla około 200 milionów prześladowanie jest związane z bezpośrednim zagrożeniem. I jest jeden kraj w Europie, drodzy Państwo, tylko jeden, o którym można powiedzieć, że na jego terenie chrześcijanie są prześladowani, tak wprost, nie dyskryminowani, tylko prześladowani. I proszę zgadnąć, jaki to jest kraj? To jest Białoruś. I o Białorusi będzie za chwilę, bo tam miał miejsce protest 7 kwietnia, jak ta Droga Krzyżowa w Polsce była 6 kwietnia, to 7 kwietnia na Placu Wolności w Mińsku był protest przeciwko usuwaniu krzyży w Kuropatach. I zapraszamy po muzyce.
Proszę Państwa, Droga Krzyżowa zawsze może spowodować to, że człowiek może się skupić i wtedy na przykład stworzyć taką piosenkę, jak Andrea Bocelli wraz ze swoim synem Mateo zaśpiewali: spadnij na mnie, posłuchaj mnie, spadnij na mnie, przytul mnie. Zamykam oczy i wszędzie cię widzę. Wychodzę na zewnątrz. To tak, jakbym oddychał tobą w powietrzu. Czuję, że tam jesteś.
Koloseum, drodzy Państwo, 7 kwietnia na Placu Wolności w Mińsku opozycjoniści białoruscy zorganizowali protest przeciwko niszczeniu krzyży w Kuropatach, dokładnie w miejscu pochówku ofiar NKWD. Tam zjawiło się 200 osób oburzonych działaniami władz białoruskich. Protest odbył się pod hasłem: obronimy wiarę przodków, obronimy siebie, obronimy Białoruś. I drodzy Państwo, demonstracja ta według milicji była nielegalna. Na miejscu więc pojawiły się siły OMON-u i milicji i przeciwko usuwaniu krzyży w Kuropatach demonstrowali nie tylko Białorusini, ale też ludzie zgromadzeni przed nowojorską siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych tego dnia. I drodzy Państwo, 4 kwietnia administracja państwa Białorusi przeprowadziła akcję zniszczenia kilkudziesięciu krzyży na cmentarzu w miejscu pochówku ofiar NKWD. Przypomnijmy, że jest to symbol walki w Białorusi z wrogiem. I czym byłby ten cmentarz bez krzyży? Drodzy Państwo, już teraz zapraszamy na audycję dalszą. Tomasz Wybranowski. Dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.